Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W ramach programu Rodzina 500+ wypłacono ponad 4 miliardy 100 milionów złotych dla ponad 3 milionów dzieci, poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Piątek był ostatnim dniem na złożenie wniosku o świadczenie, tak by otrzymać je z 3-miesięcznym wyrównaniem.
Szefowa resortu rodziny powiedziała, że na rozpatrzenie i wydanie decyzji czeka 410 tysięcy wniosków.
Jeżeli przeciętna szacowana liczba dzieci przypada na jedną decyzję, i wynosi 1,4, to znaczy, że możemy spodziewać się przy tej liczbie nierozpatrzonych wniosków, że liczba wniosków, które zostaną rozpatrzone, będzie dotyczyła 3 milionów 580 tysięcy polskich dzieci.
A rząd szacował, że uprawnionych może być około 3 milionów 700 tysięcy dzieci.
Premier Beata Szydło podkreśliła, że program 500+ przyczynił się do poprawy sytuacji polskich rodzin. Dodała, że dał on ogromny impuls gospodarce.
To jest kompleksowy program, który tak naprawdę dopiero zaczyna to koło napędowe dobrego wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim i najważniejsze, godnego życia polskich rodzin, bo o to przede wszystkim chodziło. Rodzina dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest priorytetem. Pokazaliśmy, wprowadziliśmy w życie program 500+. Teraz realizujemy Mieszkanie Plus, ale będą jeszcze kolejne plusy.
Minister finansów Paweł Szałamacha stwierdził, że program Rodzina 500+ trafnie został oszacowany w tegorocznym budżecie państwa.
Spodziewaliśmy się tego poziomu wydatków i on najprawdopodobniej zostanie zrealizowany, być może z niewielkim odchyleniem do dołu. No ale to nie jest oczywiście naszym celem.
Dla osób, które wnioski złożą po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął. Jeśli wpłynie do 10 dnia danego miesiąca, pieniądze będą wypłacone w tym samym miesiącu.
Wojewoda Wielkopolski zabrał głos w sprawie zakłóceń wtorkowych obchodów rocznicy Czerwca 56.
W wydanym oświadczeniu Zbigniew Hoffman wskazał, że winę za zakłócenie obchodów rocznicy w Poznaniu ponosi organizator uroczystości, prezydent Poznania. Przemówienia wygłaszane m.in. przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę zostały wygwizdane i zagłuszone obraźliwymi okrzykami.
Ponadto z informacji medialnych wynika też, że władze Poznania zablokowały odegranie hymnu państwowego przez Wojsko Polskie.
Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że to Jacek Jaśkowiak powinien zagwarantować spokój w trakcie obchodów. W jego ocenie przez prezydenta miasta sprofanowano uroczystości Czerwca 56 oraz doszło do upokorzenia jego bohaterów.
Do sprawy odniosła się również premier Beata Szydło. W jej opinii takich zachowań nie można tolerować.
Są takie miejsca, w których trzeba przede wszystkim być razem i trzeba pokazywać jedność, ale trzeba przede wszystkim pamiętać o tych wspaniałych ludziach, którzy w pewnym momencie postanowili stanąć po stronie nas wszystkich. Walczyli o godność, o honor, o wolność. To są bohaterowie, którym trzeba oddać cześć i przede wszystkim o nich pamiętać. Zachowania, które nie licują z powagą miejsca ani czasu, niestety można tylko i wyłącznie skwitować tym, że ci, którzy tam przyjechali i próbowali te uroczystości w tak skandaliczny sposób zakłócić, nie dorośli do tego, ażeby stawać w tym miejscu i tam wtedy być.
Główne uroczystości z okazji 60. rocznicy wydarzeń z 1956 roku odbyły się we wtorek w Poznaniu.
Prawdopodobnie jeszcze w lipcu Sejm będzie głosował nad wnioskiem o powołanie komisji śledczej w sprawie Amber Gold, poinformował szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Ryszard Terlecki.
Według niego przewodniczącą komisji śledczej może zostać posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wasserman. Premier Beata Szydło i ministrowie jej rządu przedstawili w maju w Sejmie raporty podsumowujące rządy koalicji PO-PSL.
Szefowa rządu zapowiedziała wówczas, że zwróci się do Sejmu o powołanie komisji śledczej do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold.
Senator PiSu Jan Maria Jackowski ocenił, że afera Amber Gold najlepiej pokazała, w jaki sposób funkcjonowało państwo polskie w czasach Donalda Tuska.
Ponieważ w tym wypadku mieliśmy nie tylko z działaniem o charakterze przestępczym i w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe, ale również z ogromnymi nieprawidłowościami ze strony instytucji publicznych, które powinny stać na straży bezpieczeństwa finansowego obywateli oraz również interesów państwa. państwa. I dlatego tak ważne jest powstanie tej komisji, aby ona wszelkie mechanizmy, w jaki sposób to było możliwe i czy faktycznie był parasol polityczny stworzony przez Platformę Obywatelską na terenie województwa pomorskiego dla działań, które okazały się działaniami w gruncie rzeczy o charakterze przestępczym.
Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji, od 6 do nawet 16,5% w skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych.
13 sierpnia 2012 roku firma ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich.
Szczyt NATO w Warszawie ustabilizuje sytuację na wschodzie i południu, powiedział szef MON Antoni Macierewicz na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Za tydzień w stolicy odbędzie się szczyt sojuszu.
Szef MONu podkreślił, że w perspektywie ostatnich wydarzeń w Unii Europejskiej nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie NATO jest strukturą gwarantującą państwom i narodom rzeczywiście skuteczne bezpieczeństwo, podkreślił minister Antoni Macierewicz.
Przez wiele lat Polska była w NATO, NATO wreszcie będzie w Polsce. Taki ma być efekt tego szczytu. Tak zakładamy, że ta zasadnicza zmiana, którą przygotowywaliśmy przez ostatnie ponad pół roku, dokona się w postaci decyzji głów państw największego szczytu NATO, jaki miał miejsce dotychczas, zarówno liczbą, jak i decyzjami, przełomowością tych decyzji. Na flance wschodniej wreszcie staną na trwałe siły naszych sojuszników.
Pytany o relacje NATO z Rosją, minister Antoni Macierewicz powiedział, że z tym państwem można i należy rozmawiać, ale z pozycji podjętych decyzji i odstraszania przed nierozważnymi krokami.
Wczoraj Ministerstwo Obrony Kanady poinformowało, że wyśle kontyngent, który będzie stanowił trzon jednego z czterech wielonarodowych batalionów, jakie NATO planuje rozmieścić na wschodniej flance sojuszu. Wcześniej takie deklaracje złożyły Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.
Służba więzienna chce zwiększyć liczbę pracujących skazanych do poziomu innych krajów Unii Europejskiej. Zakłada to kilkuletni rządowy program zatrudniania więźniów.
Dokument przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Program składa się z trzech filarów: budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, rozszerzenie możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych. O szczegółach mówił dyrektor generalny Służby Więziennej, generał Jacek Kitliński.
Środki na budowę hal pochodzą z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz rozwoju przywięziennych zakładów pracy. Środki na ten fundusz pochodzą z potrąceń z wynagrodzeń więźniów, zatem program nie będzie finansowany z pieniędzy podatników. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji prawnej w formie ustawy pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Ostatni filar, ale bardzo istotny, dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.
Według danych Służby Więziennej aktualnie codziennie prawie 26 tysięcy skazanych wykonuje różnego rodzaju prace, w tym blisko 7 tysięcy poza zakładami karnymi.
Obecnie w Polsce wskaźnik zatrudnienia więźniów wynosi 36%, natomiast na przykład w Niemczech i Czechach sięga 60%.
Polska objęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. V4, czyli Czechy, Polska, Słowacja i Węgry, to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej.
W tym czasie Polska chce, by głos tych państw był dobrze słyszany w Unii Europejskiej i pozytywnie przyczyniał się do wypracowania dobrych rozwiązań dla Europy.
Nasza prezydencja chce też koncentrować się na wzmacnianiu wspólnego bezpieczeństwa. Grupa będzie intensywnie działać na rzecz implementacji postanowień warszawskiego szczytu NATO.
Inne ważne kwestie to współpraca polityczna, ale również wzmacnianie spójności regionu poprzez budowę infrastruktury energetycznej i transportowej.
Ambicją Grupy Wyszehradzkiej będzie odważna propozycja wyjścia z kryzysu w Europie po Brexicie, który zmienił niektóre priorytety, mówi Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych.
W związku z tym będziemy musieli przedefiniować nasze priorytety. priorytety. Dotyczą one głównie naszego regionu. To są projekty infrastrukturalne, to są projekty dotyczące większej integracji naszego regionu. Praktycznie obejmują wszystkie aspekty życia międzynarodowego. Wszyscy ministrowie, wszystkie resorty są włączone, a więc od problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego aż po ekologię, transport i inne resorty. My musimy w tej chwili, można powiedzieć szczerze, mieć pewien plan B. Na wypadek, gdyby wypadki w Unii potoczyły się w złym kierunku i nastąpiło tam rozluźnienie integracji europejskiej, nasz region nie może zostać rozbity. W związku z tym musimy organizować się w naszym regionie, musimy wychodzić również z integracją poza czwórkę wyszehradzką.
A informacje o polskiej prezydencji dostępne są na stronie internetowej www.v4.msz.gov.pl.
Tymczasem w piątek Słowacja objęła prezydencję w Unii Europejskiej.
Ma się ona koncentrować na czterech podstawowych kwestiach: silnej gospodarczo Unii, wykorzystaniu wszystkich zalet wspólnego rynku, na wyważonej polityce migracyjnej i azylowej oraz na roli Unii Europejskiej jako globalnego gracza.
Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości interweniują w sprawie niemieckich i francuskich przepisów o płacy minimalnej, które uderzają w polskich transportowców.
W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na ten temat. Ponadto europosłowie skierowali do Komisji Europejskiej pytanie o trwającą procedurę badania praworządności niemieckich i francuskich przepisów.
W czerwcu Komisja Europejska zdecydowała bowiem o wysłaniu napomnień do rządów tych krajów i uznała, że ich działania naruszają zasady obowiązujące na jednolitym rynku.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że działania Francji i Niemiec naruszają podstawową unijną zasadę swobody świadczenia usług.
Te państwa starają się chronić własnych transportowców. Te rozwiązania tylko potwierdzają, że polski transport ciężarowy jest konkurencją bardzo poważną dla tamtego transportu i stąd te rozwiązania. Natomiast tutaj mamy tę swobodę przepływu usług. I naszym zdaniem te rozwiązania, zarówno niemieckie, jak i francuskie, godzą w tę swobodę, a więc są sprzeczne z prawem europejskim. Takich rzeczy komisja powinna bezwzględnie pilnować. Natomiast zdaję sobie sprawę, że klimat w Unii jest nie najlepszy. W związku z tym pewnie komisja, jeżeli będzie chciała być stanowcza, będzie musiała iść z tą sprawą do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To niestety potrwa. Robimy, co możemy w tej sprawie, ale cudów niestety obiecać nie możemy.
W Niemczech przepisy o płacy minimalnej obowiązują od ubiegłego roku. We Francji z kolei weszły w życie dzisiaj.
Wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt poinformował, że Polska otrzymała zapewnienie Francuzów, że w pierwszym okresie będą łagodnie egzekwować przepisy o płacy minimalnej dla kierowców ciężarówek.
Polscy piłkarze w piątek wrócili do Polski. Biało-czerwoni odpadli w ćwierćfinale Mistrzostw Europy we Francji. Setki kibiców witało ich na lotnisku Chopina w Warszawie.
Drużyna trenera Adama Nawałki przegrała z Portugalią po rzutach karnych 3-5. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce był remis 1-1.
Odpadnięcie z turnieju jest dla wielu powodem do smutku, ale pretensji do Polaków raczej nikt nie ma.
To był historyczny turniej w wykonaniu biało-czerwonych i największy sukces narodowej drużyny od trzeciego miejsca w mundialu w Hiszpanii w 1982 roku.
Mamy bardzo młodą i perspektywiczną drużynę, mówi redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy.
Nie mieliśmy troszkę szczęścia w tym ostatnim meczu. Mieliśmy szczęście w meczu ze Szwajcarią, nie mieliśmy szczęścia w meczu z Portugalią. To jakby bilans może wyszedł na zero szczęścia i nieszczęścia, tak się czasem mówi, że ten bilans zawsze wychodzi na zero. Ale trener Nawałka jak najbardziej się sprawdził i ja myślę, że ta drużyna może sporo jeszcze osiągnąć i może coś pokazać. Ja myślę, że takim optymalnym właśnie okresem dla niej to będzie teraz te najbliższe 2 lata, że to drużyna, która bardzo okrzepła, bardzo się sprawdziła, drużyna ambitna, z dużymi umiejętnościami. W Mistrzostwach Europy nam się do półfinału nie udało wejść, ale może w Mistrzostwach Świata za 2 lata w Rosji pokaże się ta drużyna, może nawet na miejscu medalowym. Kto wie, perspektywy przed tą drużyną jednak są.
A Portugalia zagra w półfinale Mistrzostw Europy po raz czwarty w 5 ostatnich edycjach. Zabrakło jej w tej fazie tylko w 2008 roku.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.